Europejskie organizacje pracownicze i związkowe pracują nad przepisami, które pomogłyby ustalić europejską płacę minimalną. Efekty powinniśmy poznać prawdopodobnie w grudniu. Gospodarka w krajach Unii Europejskiej, jej rozwój i płace w poszczególnych państwach są na bardzo różnym poziomie. Trudno będzie wypracować wspólne stanowisko. A jeśli jednak się uda, to jakie ono powinno być? Co powinno uwzględniać? Czy płaca minimalna w całej Unii Europejskiej powinna być taka sama czy zróżnicowana? A co jeśli będzie wyższa od tej zakładanej w Polsce? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wiktor Kamiński, doradca Kasy Krajowej SKOK, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ubiegłym tygodniu 24 największe centrale związkowe z Europy Środkowej i Wschodniej skierowały list do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Wezwały w nim do podjęcia bardziej intensywnych działań na rzecz unijnej dyrektywy o płacy minimalnej. W ten sposób starają się zneutralizować stanowisko związków z państw skandynawskich, które sprzeciwiają się takiej dyrektywie. Ich zdaniem płaca minimalna wzorem skandynawskiej praktyki powinna być kształtowana w ramach negocjacji pracodawców i reprezentacji zatrudnionych, informuje Forsal, powołując się na Gazetę Prawną. Jak miałoby wyglądać ustalanie takiej płacy minimalnej, zważywszy, że każdy kraj Unii Europejskiej jest zupełnie inny, gospodarki są zupełnie inne? Są dysproporcje zarówno w zarobkach. Niektóre kraje już mają swoją płacę minimalną, no i to jest bardzo duża różnica, bo w Bułgarii zdaje się ta płaca wynosi 290 euro, a w Luksemburgu prawie 2100 euro. To są minimalne.
Najpierw drobna informacja Marek na początku. Ten list to poparcie tych central związkowych Europy Środkowej i Wschodniej. To jest inicjatywa Solidarności. Przekonaliśmy kolegów z tego regionu, kolegów i koleżanki z tego regionu do takiej inicjatywy. Ale już wracając, przechodząc do meritum. O co tu chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, żeby wreszcie Komisja Europejska w formie dyrektywy zajęła się tym tematem, dlatego że jeśli mówimy o swobodzie przepływu kapitału, o swobodzie działalności gospodarczej, to czas najwyższy zacząć mówić też o jednolitym rynku pracy. Albo jako Unia Europejska jesteśmy jednym organizmem gospodarczym, albo nie. To jest bardzo trudny problem i są rzeczywiście różnice, których nie da się wyrównać, ale można na przykład ustalić proporcje względem przeciętnego wynagrodzenia. I już te mediany, te różnice będą się w sposób naturalny zmieniały i trzeba zacząć wreszcie rozmawiać o problemie wielkich międzynarodowych korporacji, które powinniśmy zacząć traktować jako jeden organizm, jedną firmę, jeden zakład. I daję od razu przykład pierwszy z brzegu. Włoski Fiat płaci swoim pracownikom na tych samych liniach produkcyjnych, przy tym samym produkcie i dokładnie z taką samą jakością, nawet polska jakość jest oceniana wyżej, trzykrotnie więcej pracownikom we Włoszech niż pracownikom w Polsce. W końcu musimy zacząć to nazywać, że to są pracownicy Fiata nie w Polsce, tylko pracownicy Fiata. I musimy ich traktować dokładnie na takich samych zasadach, jak pracownicy we Włoszech czy tutaj. I z tych nierówności te międzynarodowe korporacje w sposób bardzo dowolny sobie korzystają, przerzucają aktywność tam, gdzie im lepiej, tam, gdzie mogą wyzyskiwać lub nie przestrzegać prawa. I to niestety dzieje się dosyć powszechnie. Amazon, który ma w Niemczech sortownie i magazyny, gdy niemieckie związki zawodowe zaczęły walczyć o podwyżki, wybudował 3 sortownie w Polsce, Polakom zapłacił 4 razy mniej, Niemcy nie wywalczyli podwyżek, a więc widać, że i to się dzieje wszystko w jednym organizmie gospodarczym Unii Europejskiej.
I skłóca się ludzi dodatkowo.
To już w ogóle dochodzimy do bardzo niepokojących rzeczy. Zresztą przyroda dąży do równowagi. Jeśli są gdzieś nierównowagi, to jest to sytuacja chora i taką sytuację należy zmieniać. A więc dyrektywa, to czego się domagamy, to żeby Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli zrzeszająca nas wszystkich jako partnera wobec Unii Europejskiej, zabiegała, zresztą pani nowa komisarz Elekt zapowiadała, że takie prawo trzeba stworzyć, aby powstała wreszcie dyrektywa unijna dotycząca europejskiej płacy minimalnej, bo dzisiaj są tylko zalecenia, a zalecenia są słabym zapisem prawnym. Dyrektywa jest czymś poważniejszym, czymś, co zobowiązuje, a nie tylko zaleca.
No i oczywiście, rzeczywiście jest tak, że parametryczne podejście do płacy minimalnej ma sens, natomiast oczywiście kwotowe, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, nie miałoby w tym momencie właściwego zastosowania. No i faktycznie trzeba jednak też zwracać uwagę na takie sytuacje, jak problem naszych przewoźników i wyrównywania, prawda, wynagrodzeń czy obowiązku płacenia przez przedsiębiorcę płacy teoretycznie kilkakrotnie wyższej w momencie, kiedy jego pracownik zaczyna pracować poza terenem kraju. No w tym momencie rozumiem, że jeżeli traktujemy Fiata jako jeden zakład, to również tak samo powinniśmy traktować firmę przewozową jako jeden zakład bez względu na to, czy ma swoich pracowników w Polsce, a tutaj trochę adwokat diabła oczywiście, tak?
Ale jak mamy, panie Wiktorze, traktować Fiata, która jest jedną firmą ponadnarodową, robi to samo na tych samych narzędziach i tylko z tego powodu, że w jednej Unii Europejskiej jeden zakład jest w Polsce, jeden jest we Włoszech, a jeszcze jeden gdzie indziej, mamy trzykrotne różnice w wynagrodzeniach. I to jest sytuacja chora, niedopuszczalna i trzeba szukać mechanizmów.
A potem Włosi mówią, że Polacy im pracę zabierają.
No, to jest coś, o czym słyszymy od dawna, bo to jest jeden z procesów globalnych. My akurat skupiamy się w tej chwili na rynku europejskim i słusznie, no bo to jest nasz obszar, w którym żyjemy. No ale ta sama historia dzieje się w relacjach pomiędzy, nie wiem, Stanami a Chinami, czy Europą Zachodnią a Chinami, gdzie czy Wietnamem, gdzie, prawda, wielokrotnie niższe wynagrodzenia spowodowały, niewielokrotnie niższe koszty pracy spowodowały transfer no, kapitału w tamtą stronę. Myślę, że to się zaczyna wreszcie wyrównywać i zaczyna to trochę wracać do normalności, chociaż no, jest tutaj ogromnie wiele do zrobienia w kwestii w ogóle praw człowieka. I prawa pracownicze są częścią praw człowieka i powinny być chronione we właściwy sposób.
A jak ta płaca minimalna miałaby być wyliczana? I to miałby być jakiś procent od średniej w danym kraju?
Są różne mechanizmy i różne propozycje. Ja wspomniałem przed chwilą o jednym, że można to odnieść do przeciętnego wynagrodzenia w każdym z krajów, ale co do zasady, gospodarka i biznes i finanse są globalne, a standardy są lokalne, państwowe. Unia Europejska jest jedynym chyba obszarem na świecie, który ma niepowtarzalną szansę unifikowania tego, dlatego że Europa to jest też jeden z najbardziej chłonnych i najsilniejszych rynków, jeśli chodzi o konsumentów i odbiorców tego, co się na świecie buduje. Chociaż największe firmy nie są wcale europejskie. W tej pierwszej 20 największych firm światowych nie ma ani jednej firmy europejskiej, więc to też pokazuje, w którym miejscu Europa jest, że Europa bardzo się cofnęła, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, ale mimo wszystko to jest na tyle duży organizm i i obszarowo, i pod względem ilości mieszkańców, ilości obywateli, że te standardy tutaj wprowadzane, unifikowane, one będą miały bardzo pozytywny efekt również dla całego naszego otoczenia, bo też będą nakręcały, dużo bardziej powodowały, że ta gospodarka będzie się rozkręcać. Ale najważniejsze jest to. Mamy gigantyczne nierówności, przyroda nie znosi nierówności. Jak są nierówności, to dochodzi do kataklizmów, więc naturalnym stanem jest równowaga. A w Europie, na europejskim rynku tej równowagi nie ma.
No dobrze, a jakie byłyby skutki, gdyby ten pomysł z koncernami, który akurat mnie prywatnie bardzo się podoba, ale jakie skutki by tego były? Czy nie obawiają się państwo, że takie koncerny wyniosłyby się z Europy? Do Wietnamu na przykład, Afryki.
To trochę się rozgadałem, ale to jest troszeczkę domena związków zawodowych. Solidarność od wielu, wielu lat postuluje, że musimy zacząć rozmawiać o układach zbiorowych w ramach całej Unii Europejskiej. Czym są układy zbiorowe? Są efektem dialogu. Więc jeśli będziemy rozmawiali, my pracownicy zorganizowani, ze zorganizowanymi pracodawcami albo z tymi globalnymi pracodawcami, będziemy w dialogu wypracowywać takie rozwiązanie. Bo też zacząłem swoją wypowiedź od tego, że to będzie proces. I to wcale nie krótki, ale musimy go w końcu kiedyś zacząć. Jesteśmy w Unii Europejskiej od wielu lat. Unia Europejska funkcjonuje od wielu lat, a tego jednolitego rynku pracy jeszcze się nie dorobiła. I to zaczyna dzisiaj bardzo poważnie ciążyć. Tym bardziej, że tak jak podałem przykład Amazona, jest też sposobem rozgrywania jednych przeciwko drugim. Skutkować to może tym, że przestaniemy wreszcie migrować za pracą, przerzucać się o wiele tysięcy kilometrów tylko po to, bo właśnie nierówności powodują, że w Anglii czy w Holandii zarobię 3-5-krotnie więcej niż w Polsce. Jeżeli biznes też będzie wiedział, że przerzucając coś do Polski nie oszczędzi na tym nie wiadomo ile, to my też nie będziemy się wszyscy tak szarpać i to wszystko będzie zmierzało do normalności. Te nierówności, one są po prostu patologiczne i musimy zacząć o nich rozmawiać.
Mm-hmm. Słuchacz napisał, szanowni państwo, proszę uzasadnić mi merytorycznie, dlaczego jako kierowca jeżdżący 4 tygodnie w miesiącu w Niemczech mam zarabiać tak samo jak w Polsce. Tylko dlatego, że właściciele firmy w ciągu 5 lat chcą być tak bogaci jak ci, którzy na zachodzie dochodzili przez 40 czy 50 lat do tego. Tak to wygląda realnie, napisał pan Kazimierz.
Pan Kazimierz jeszcze, bo to SMS, to oczywiście wszystkiego nie jest w stanie napisać, ale też na pewno by potwierdził, że ogromna część jego wynagrodzenia to nie jest wynagrodzenie, które na przykład z którego ma odkładane na emeryturę, tylko to są różnego rodzaju diety, dodatki, które są nieoskładkowane i jego sytuacja za ileś lat będzie jeszcze gorsza. Solidarność nie jest za tym, żeby przedsiębiorcom utrudniać życie, nakładać na nich ten cały bagaż obowiązków fiskalnych, które wynikają z różnych przepisów w różnych krajach. Nikt tego nie chce i to jest w ogóle zabójcze dla biznesu, ale też nie chcemy, aby pracodawcy konkurowali ze sobą kosztami pracowników. I jeżeli rozmawiamy o płacy minimalnej europejskiej, to też jest kierunek do tego, żeby nie budować konkurencji pomiędzy firmami, kosztami pracowniczymi, tylko żeby budować konkurencję marżą, lepszą jakością usług, niezawodnością, a wyjąć pracowników z tej walki o rynek, a w przypadku transportu tak właśnie mamy. I to, że zarabia 5 razy mniej, to jest jedno, ale drugie to, że duża część jego wynagrodzenia to nie jest wynagrodzenie, tylko to są różnego rodzaju diety, dodatki, na przykład za to, że śpi w kabinie, a nie w hotelu jak człowiek. Więc o to przede wszystkim walczy Solidarność, a nie żeby pracodawcy mieli utrudnione życie i żeby musieli tony papierów wozić i się zastanawiać, czy po przekroczeniu granicy musi wyjąć tę teczkę z dokumentami, bo tu jest taki system prawny, czy inny.
A wracając jeszcze do pomysłu pensji minimalnej w całej Unii Europejskiej, czy dodatki byłyby wliczane do tej pensji? Jakie są tutaj pomysły?
My jesteśmy na tak początkowym etapie rozmowy na temat dyrektywy i to będzie...
Ale temat interesujący, unijne, dlatego męczę.
Unijne młyny prawne mlą bardzo powoli i także to zanim prawda. Unia Europejska urodzi z siebie dyrektywę, to długo jeszcze, więc pani redaktor, to jeszcze
będziemy wracali
nie jest
do
etap
tematu,
na te
rozumiem.
Szczegóły. Dokładnie.
Tak, natomiast zwykle jednak traktuje się po prostu to wynagrodzenie zasadnicze, tak? Zwykle się o nim mówi i pewnie ono będzie punktem wyjścia. Ale jak słusznie pan wspomniał, to trzeba będzie jeszcze wiele rzeczy wziąć pod uwagę i po to jest ten system negocjacji, o którym się tutaj mówi, a o którym się trochę zapomina, powinien być brany pod uwagę, związki zawodowe poprzez swoich przedstawicieli powinny być akurat w tym obszarze reprezentowane, powinny być stroną w ogóle całego przedsięwzięcia.
Ale słusznie pani redaktor kombinuje, dodatki z natury rzeczy powinny być czymś dodatkowym, a nie podstawowym, a więc jeśli mamy wynagrodzenie i ona ma dodatki, to dodatki muszą być traktowane inaczej niż
dokładnie,
wynagrodzenie.
Tak, też mi się tak wydaje.
Jak pan Wiktor tutaj.
To teraz jeszcze dalej o pieniądzach. W poniedziałek wystartował drugi etap społecznej kampanii informacyjnej Oczarowani, mającej na celu zwrócenie uwagi na ryzyka związane z inwestowaniem w zakup kondo hoteli, apart hoteli. Podają organizatorzy KNF i UOKiK między innymi. Komunikaty marketingowe, które promują inwestycje w kondo hotele czy apart hotele, często zawierają informacje o bezpieczeństwie lokaty, gwarancje osiągnięcia 7 czy 10% zysków w skali roku przez kilka, a nawet w perspektywie 10 lat. Według urzędów takie obietnice mogą być iluzoryczne i w tej całej wielkiej kampanii urzędy ostrzegają Polaków, żeby bardzo ostrożnie podchodzili do wszelkiego rodzaju tego typu pomysłów, usług, produktów finansowych. A ja mam stare pytanie, dlaczego my Polacy nadal nabieramy się na różne super inwestycje?
No nabieramy się. Niestety tak składa się na to wiele rzeczy, poczynając od historii, poprzez słabą edukację finansową, brak właściwie takiej strategii edukacji finansowej, poczynając od nawet przedszkola, bo w wielu krajach tak naprawdę zaczyna się rozmowę o własnych pieniądzach z dziećmi, tak? I one mają zaczynają mieć większą świadomość niż osoby dzisiaj w wieku dojrzałym czy mocno przejrzałym. Oczywiście na to też nakłada się wiele innych czynników, takich już czysto ekonomicznych. No, mamy niezwykle niskie stopy procentowe, rachunek bieżący, prawda, w banku, de facto
ma ujemną, tak, że idziemy po lokatę.
Stopę często, prawda, w związku z tym ludzie zaczynają się rozglądać za alternatywami, tak jak kiedyś, prawda, szukali gdzieś tam jakichś takich czy innych obietnic, prawda, w tam złoto, prawda, czy w jakieś tam podobne inwestycje, na których stracili masę pieniądza. Inwestycjami w nieruchomości trzeba rzeczywiście podchodzić bardzo ostrożnie, bo po pierwsze to są poważne pieniądze na wejściu, to są poważne pieniądze związane z utrzymaniem później takiej inwestycji i z wyjściem z niej, bo sprzedaż nieruchomości w różnych momentach wcale nie musi być łatwa i można na tym też stracić całkiem poważne pieniądze. W tej chwili mamy sytuację taką, gdzie notujemy bardzo duży wzrost kredytów hipotecznych. Przypuszczam, że akurat te apart hotele czy kondo hotele stanowią niewielki ułamek tego wzrostu. Tym niemniej jednak to pokazuje kierunek, pokazuje to, że ludzie intensywnie szukają alternatywy. No i tutaj myślę, że państwo też ma bardzo duże pole do popisu, chociażby właśnie poprzez promocję sprzedaży obligacji.
Co inwestować, prawda, panie prezesie?
Emisja obligacji. Ale znowu tutaj trzeba, po pierwsze, trzeba ludzi edukować, tak, i trzeba pokazywać na każdym kroku te różnice pomiędzy bezpieczeństwem, które gwarantuje państwo, a tym rzekomym, prawda, bezpieczeństwem, które gwarantuje prywatny przedsiębiorca, który ma interes w tym, żeby sprzedać po prostu jak najkorzystniej akurat taki produkt. I ten produkt oczywiście on może w niektórych przypadkach faktycznie przynieść kilkuprocentowy przychód rocznie, ale to wcale nie znaczy, że taki będzie zysk. No bo tak jak mówiliśmy, koszt kredytu, który się zaciągnęło na początku, albo spłata jakiegoś kredytu, który deweloper...
Podatek belki.
Plus te kondo hotele to pewnie oczywiście spore opłaty za tak zwane zarządzanie, tak, prawda?
No, inwestowanie pieniędzy to jest bardzo skomplikowana sprawa i sztuka, której nigdy nikt nie uczył nas na żadnym etapie edukacji. I społeczeństwo niewyedukowane w takiej dziedzinie jest bardzo podatne na tego typu propozycje, które, jak się potem okazuje, najbardziej korzystne są dla tych, którzy je proponują. I to jest pierwsza podstawowa rzecz. nie nauczyliśmy się, tutaj bardzo stoicyzm by się przydał w podejściu do pieniędzy, takiego umiarkowania i zdroworozsądkowego podejścia. I tutaj takim słowem klucz, które powinniśmy sobie gdzieś zapisać, trudnym słowem, jest słowo dywersyfikacja.
Wytłumaczmy, co to znaczy dywersyfikacja.
A więc tu w przypadku pieniędzy dzielenie ryzyka. Może w niektóre bardziej ryzykowne fundusze, czy w bardziej ryzykowne produkty finansowe, warto czasami zainwestować, zaryzykować.
Ale nie wszystko, co mamy.
I to jest właśnie największa głupota. Dokładnie. Dlatego, że jeżeli podzielimy sobie nasz portfel inwestycyjny, czy oszczędnościowy na różne szuflady, to jedna z tych szuflad może być bardziej ryzykowna. Ale bez takiego głębokiego przeświadczenia, że nikt niczego nigdy nie daje za darmo, i nie ma jakichś super, hiper zysków korzystnych, jakichś pożyczek, które są udzielane na prawo i lewo, gdzie tam to RRSO jest potężne. Nie ma korzyści zarabiania na kartach kredytowych, mimo że wielu twierdzi, że można na tym nieźle zarobić. Ja nie znam nikogo, kto by się wzbogacił używając kart kredytowych.
A raczej są problemy z zasileniem tych kart.
I tak samo jest z tym produktem, który pani redaktor wymieniła. Najważniejsza rzecz, dzielić swoje ryzyko i mieć z tyłu głowy przeświadczenie, że gdy coś jest zbyt korzystne, to powinniśmy się tego bardzo obawiać. I nie wchodzić, i to jest to, czego ja staram się stosować na co dzień, nie wchodzić w coś, czego nie rozumiem. Nie każdy produkt finansowy przeznaczony jest, przepraszam za brzydkie wyrażenie, dla zwykłego zjadacza chleba, bo jeżeli czegoś nie rozumiemy, to w ogóle powinniśmy to omijać szerokim łukiem.
W przypadku inwestycji kapitałowych, na przykład w jednostki uczestnictwa w TFI, każdy klient przechodzi swego rodzaju test, odpowiadając na pytania z kwestionariusza. Oczywiście on może tam, jeśli sprzedawcy bardzo zależy, to no wiadomo, różnie się może to układać. Natomiast rzeczywistość jest taka, że jednak to przynajmniej teoretycznie to ryzyko jest pokazane, tak? I faktycznie można sobie przeanalizować, jak te fundusze się zachowują w czasie, prawda? Co się z nimi dzieje, jaka jest ich struktura. Można sobie zrobić jakiś taki złoty podział, prawda, na trzy koszyki, że 1/3 inwestujemy w
obligacje,
coś, co jest oparte na obligacjach.
A coś w nieruchomości.
Tak jest, dokładnie. I w takim kierunku powinno iść to zróżnicowanie inwestowania. Jeżeli mamy mniejsze pieniądze, no to w te nieruchomości po prostu nie pójdziemy, bo nas na to nie stać i nie powinniśmy...
I lepiej nie brać kredytu specjalnie inwestycyjnie.
W ogóle zadłużanie się nie jest roztropną. Nie powinniśmy wydawać pieniędzy, których nie zarobiliśmy,
no właśnie,
i powinniśmy się tej zasady trzymać kurczowo. Natomiast z tymi inwestycjami ważna jest też odpowiedź. Każdy z nas w budżecie domowym powinien sobie zadać pytanie, na co są przeznaczone te inwestycje czy oszczędności. Tak, inaczej podchodzimy do oszczędności długoterminowych, na przykład emerytalnych, a inaczej, gdy to jest na przykład ta nasza poduszka bezpieczeństwa na wypadek, nie wiem, utraty pracy, czy którą serdecznie zachęcam, żeby każdy sobie taką poduszkę tworzył. Bo te pieniądze muszą być dostępne od razu. I pieniądze, które są dostępne od razu, one nigdy nie są dobrze oprocentowane i zresztą nie taki jest cel tych pieniędzy. Jeśli mamy w naszym portfelu część oszczędności, którą możemy trochę zaryzykować, która nie ma tego przeznaczenia naszego Funduszu Bezpieczeństwa czy długoterminowych emerytalnych oszczędności, patrzymy na nie zupełnie inaczej. I tam możemy troszeczkę pofolgować, tylko tak jak mówię, Excel nie kłamie. Jeśli rozumiem produkt, który mi się oferuje i jestem sobie w stanie do tego Excela w tabelkę wprowadzić te wszystkie zmienne, które są i nawet widzę potencjalne ryzyko, to ja zupełnie inaczej, zupełnie inną świadomością do tego podchodzę. Ale my nie byliśmy edukowani, większość z nas nie rozumie tego, co nam się na rynku oferuje. A ponieważ jesteśmy coraz mimo wszystko zasobniejsi, coraz więcej zarabiamy, pojawia się coraz więcej oszczędności.
Z nas mówi, że zaczyna oszczędzać niż osób, które twierdzą, że nie.
I to jest wspaniała rzecz, też pokazująca, że wreszcie jako społeczeństwo zaczynamy się bogacić, bo kiedy się bogacimy? Gdy wydajemy mniej niż zarabiamy. Jeżeli nawet bardzo dużo zarabiamy, a wszystko wydajemy, to ciągle jesteśmy biedni. I to jest dobra wiadomość.
To jest dobra wiadomość. No, jeśli chodzi o ostatnia rzecz, no, dotycząca tego bezpieczeństwa, wiadomo, że lokaty są do wysokości 100 tysięcy, równowartości 100 tysięcy euro są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, więc tutaj dla takiego, powiedzmy, przeciętnego zjadacza chleba jest to naprawdę duża kwota, która faktycznie, cokolwiek by się nie działo na rynku, no to jednak dostaniemy ją z powrotem, nawet przy tym słabym oprocentowaniu, tak, które w tej chwili no takie jest, ono jest tam, powiedzmy, może minimalnie powyżej stopy inflacji. Jeżeli chodzi o fundusze, o towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jednostki uczestnictwa, no tu jest trochę większe ryzyko, ale też wypłata to jest najwyżej kilka dni, więc też mogą posłużyć do takiej, no, poratowania się na bieżąco.
Nieruchomość więc inwestujmy, kiedyś, proszę państwa.
Tak, bogaćmy się, ale zdroworozsądkowo i tak jest, cierpliwie. Dokładnie.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Wiktor Kamiński, doradca Kasy Krajowej SKOK, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Basia Kopaczewska. Program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie.
Do widzenia.